Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk i 49. Pełnia Literatury. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy nocny podcast literacki to spotkanie z poezją Joanny Polak-Główny i tomem, który ukazał się w Państwowym Instytucie Wydawniczym, zatytułowanym Wieczność do pełni. Wiersze z lat 1958-2002. I tytuł Wieczność do pełni ma coś wspólnego z potrzebą pełni, z poczuciem, że tej pełni brakuje, że na pełnię należy czekać bardzo długo i odsłoni się ona na końcu. Można powiedzieć też, że jest to zdanie ironiczne. Wieczność do pełni, kiedy skończy się wszystko, to będzie właśnie pełnia. Pełnia, czyli wszystko. I zamiast czegoś idealnego otrzymamy po prostu całość. I ta całość będzie pełnią. Myślę, że w ten sposób też można rozumieć tytuł tomu Joanny Polak-Główny. Tomu, który prezentuje nam wyjątkową osobowość twórczą. Bardzo serdecznie zapraszam. Joanna Polak-Główna zmarła w 2002 roku, więc 21 lat temu. Była wtedy autorką 11 tomów wierszy. I można powiedzieć, że pośmiertne losy jej twórczości są dość szczęśliwe. Rok po jej śmierci ukazał się tom jej ostatnich wierszy, zatytułowany Ogarnąłeś mnie chłodem. To był 2003 rok. 10 lat później, w 2012, wyszły wiersze wszystkie, wiersze zebrane, które opracował Jan Zieliński, a opublikował je Instytut Mikołowski. I teraz, 21 lat po odejściu poetki, ukazuje się bardzo obszerny wybór z jej wszystkich tomów, również autorstwa Jana Zielińskiego. To jest właśnie książka Wieczność do pełni i książka ta ma jeszcze część zatytułowaną Odnalezione. Są to teksty odnalezione w archiwum pisarki przez Agatę Schulz-Woźniak. W sumie to jest prawie 700 wierszy, 600 wierszy tego wyboru i około kilkudziesięciu wierszy odnalezionych. Tom ten prezentuje bardzo wszechstronnie jej poetycką twórczość. A jeśli dodamy jeszcze, że w 2016 roku ukazała się książka Wojciecha Kudyby Próba bólu o wierszach Joanny Polak-Główny, a rok później tom tekstów zebranych strony Joanny Polak-Główny, to trzeba powiedzieć, że sytuacja tej twórczości wygląda lepiej niż wyglądała za życia poetki. Zdarza się tak wyjątkowo rzadko. Ale jeśli już się tak zdarza, to dlatego, że z dystansu rozpoznaje się lepiej wyjątkowe cechy. Coś, co jest prawdziwą siłą ciężkości, co stanowi o prawdziwej wartości tej poezji. A co kiedy mieliśmy okazję czytać tę poetkę za jej życia, albo nawet obcować z nią, było traktowane jako po prostu jeszcze jeden poetycki kobiecy głos. Bardzo interesujący, ale jeszcze jeden. Teraz widzimy, że był on jedyny. Joanna Polak-Główna debiutowała w 1957 roku jako 19-latka. Jej debiut książkowy ukazał się w roku 1961. 10 lat później zachorowała na chorobę krążenia, która sprawiła, że przez ostatnie 30 lat swojego życia, przez drugą połowę swojego życia, poruszała się na wózku inwalidzkim i walczyła także z bólem. To jest oczywiście rzecz, której absolutnie nie można od tej poezji oddzielić. To jest poezja, która jest spójna z autorką, z jej codziennością, z jej losem, a jednocześnie bardzo się też oddziela od Joanny Polakówny jako osoby, jaką się publicznie pokazywała. Ona była też historykiem sztuki, eseistką, autorką książek o malarstwie, intelektualistką. I pamiętam ją jako filigranową, drobną, bardzo elegancką panią w średnim wieku, na wózku inwalidzkim, otoczoną bardzo czułą opieką swojego męża, bardzo elegancką, zdystansowaną, aseptyczną, a jednocześnie uważną, troszeczkę ptasią, troszeczkę owadzią. To wrażenie, które pozostawiała jako osoba, wraca, kiedy czyta się jej wiersze i właściwie ma się poczucie szalonego kontrastu. To jest zadziwiające, że to wszystko było w tej osobie. Pod tym porządkiem, który wydawała się symbolizować, kryje się ta przepaść, kryje się ten mrok, kryje się czerń, która w polskiej literaturze pojawiła się przed Polakówną tylko raz, w wierszach Aleksandra Wata. Trudno też było odgadnąć, że pod tym porządkiem kryją się tak wielkie problemy metafizyczne. Powiedziałem już, że Aleksander Wat jest poprzednikiem, jest starszym bratem Joanny Polakówny, ale tradycją, z której czerpie, jest tradycja poezji metafizycznej baroku. I to jest, można powiedzieć, właściwa jej przestrzeń. Przestrzeń, w której się porusza. Bardzo daleka jednak od poezji współczesnej, chociaż ta poezja jest bardzo współczesna. To jest ten moment, w którym powinny już zabrzmieć jej wiersze. Rozmowa z ciałem. Czy to ty myślisz, ciało? Czy ja, mimo ciebie? Czy mną jesteś? Czy ledwie siedzibą nietrwałą? Czy ból, który mi sprawiasz, moim jest, czy twoim? Czy mogę go na ciebie zrzucić ze spokojem? Gdy piszę twoją ręką, rozmyślam w twej głowie, mam się myślą wylęgłą dzielić po połowie? Dokuczliwe, znajome, moje czy niczyje? Czy to ty mnie zabijesz? Czy ja cię przeżyję? Skąpa jasność. Bo człowiek chory jest wygnańcem z raju. Schody wrogo spiętrzone, dęba przed nim stają. Trawa obco się jeży niewydolnym stopom. Powietrze stawia opór, jak szkło pokruszone, niedostępną przestrzenią połyskliwie mami. Człowiekowi choremu ucieka spod ręki pióro, niechętna łyżka, obrót klucza prędki, napiętnowany chory między przedmiotami. W trudzie będzie zdobywał dni odporność senną. W trudzie będzie w nieswojość wdzierał się codzienną. Skąpą jasność rozjarzał, to zduszał w rozpaczy. Aż mu czasem rozświetli się, nie w raj stracony, tylko w bladą poświatę z niewiadomej strony, którą podsyci ból i zachwyt na ten ból niebaczny. Wiersz bez tytułu. Co potem? Nie wiem, ale niech nadchodzi. Jest jednak ulga w gasnącym ognisku. Gruzełka żużlu w rubinowym błysku zyska splendor i patos nadmorskich zachodów. Bywa chwila godności, bezmierna wszechwiedza, owada leżącego bezwładnie na plecach, kiedy nóżki w trzy krzyże układa na piersi. Niepozorna kołyska przy ogromnej śmierci. I to była dobra ilustracja, jak Joanna Polakówna problemy pojawiające się w poezji bardzo, bardzo dawnej. Poezji baroku, poezji średniowiecza, poezji modernistycznej, bo tam też słyszeliśmy leśmianowskie tony, jak je przeniosła w poezję XX i XXI wieku. Rozmowa z ciałem to jest taki wiersz. Z jednej strony zakorzeniony w tradycji średniowiecznych dialogów, a z drugiej dotykający bardzo współczesnego i bardzo osobistego problemu autorki. Problemu istnienia ducha i materii. Bo przecież rozmowa, formułowanie pytań, wnioskowanie to jest domena ducha, a ciało, czyli materia, nie jest w stanie być jej równorzędnym uczestnikiem. Bez ciała rozmowa nie może być toczona. Stąd to tożsamościowe pytanie. Czy to ty, ciało, jesteś mną? Ile jest z ciebie we wszystkim, co mówię, co myślę, co piszę? Pytania te prowadzą do bardzo radykalnie sformułowanego problemu. Zresztą Joanna Polakówna stawia problemy właśnie radykalnie. Czy to ty mnie zabijesz, jeśli jestem tobą, czy ja cię przeżyję, jeśli jednak tobą tak do końca nie jestem? To jest zakreślenie filozoficznego, metafizycznego horyzontu tej poezji. Tam ona sięga do tych pytań, tego dotyka. Przyznają Państwo, że bardzo daleko. To jest właśnie coś niezwykle szczególnego w głosie Joanny Polakówny. I bardzo ciekawe jest też to, że przy tym poczuciu rozdziału na ja duchowe i ja materialne, poezja Joanny Polakówny jest poezją afirmacyjną, poezją afirmującą świat. Bo chociaż, tak jak w wierszu skąpa jasność, to po stronie materii i po stronie świata jest ból, po stronie materii jest też obecność. Ta obecność, która wywołuje zachwyt. Zachwyt na ten ból niebaczny, pisze Polakówna. Zachwyt, który zwycięża. I nawet bez materii, tak mogłoby odpowiedzieć ciało, zachwyt nie byłby możliwy. Nie byłaby możliwa również miłość. To jest zresztą niezwykle piękne w poezji Joanny Polakówny, że kiedy w niej słyszymy słowo ty, to jest ono skierowane albo do męża, albo do Boga. Myślę, że niewielu poetów i niewiele poetek miało to szczęście, że używało tego słowa tylko w tych dwóch bardzo intymnych, zupełnie innych sytuacjach. Zresztą mężowi Wiktorowi Dłuskiemu, tłumaczowi, dedykowała wiele wierszy i dedykowała wręcz kolejne całe tomy. Chciałbym przeczytać również w kontekście rozmowy z ciałem i refleksji na temat tego, że nie ma miłości bez materialności innego człowieka. Chciałbym Państwu przeczytać bardzo piękny wiersz miłosny. To wiersz bez tytułu dla W, a brzmi on tak. Jesteś. Moja ziemia, powietrze i cisza. Zgiełk, przed którym uciekam. Tłum, który odpycham. Jesteś konieczność i nadmiar. Wielka bliskość, której nie ogarniam. I odległość, którą ręką nakrywam. ja pozwoliłem sobie na ryzykowny żart, że kiedy Polaków namówi ty, to jest to albo do męża, albo do Boga. Czasem, i dzieje się tak w tym wypadku, trzeba się domyślić, które jest to ty. Tutaj oczywiście dzięki dedykacji dla W jest to jasne, bo przecież słowo jesteś przywołuje atrybut Boga. To on jest, który jest. Jesteś moja ziemia, powietrze i cisza. To też mógłby być fragment wiersza religijnego. Ale w tym wypadku jest to metafora niezbędności innego człowieka. Czyli jest to ta obrona materii, obrona obecności, zupełnie innego rodzaju jesteś. Również jesteś związanego z ambiwalentnymi doświadczeniami. Zgiełk, przed którym uciekam. Tłum, który odpycham. To są te niechciane aspekty obecności, które też się przecież w istnieniu innego pojawiają. I ten miłosny wiersz prowadzi do paradoksalnej puenty, która ujmuje paradoks ukryty w uczuciu. Paradoks dialektyki bliskości i odległości. Jesteś, cytuję, wielka bliskość, której nie ogarniam, której wielkości nie ogarniam. Słowo bliskość kojarzy nam się jednak z czymś bardzo ogarnialnym, z czymś, co ma bardzo zarysowane kontury. A tu jest uczuciem bez granic. Wielka bliskość, której nie ogarniam. I dodaje Polakówna, odległość, którą ręką nakrywam. Odległość, którą potrafię zmniejszyć, zniwelować dłonią, dotykiem. To jest przecież też rozmowa z ciałem. To dotykiem dłoni można zniwelować odległość. Bardzo to jest wyjątkowy wiersz i bardzo to jest wyjątkowa obrona materii. Materii, która zresztą w wierszach Polakówny jest obecna też w dość szczególny sposób. To nie jest poezja przedmiotów, to nie jest poezja szpargałów, elementów świata, konkretu. Tam materia obecna jest w swoich przejawach z pogranicza konkretu i materialności i czegoś niematerialnego. Obecna jest na przykład jako światło, jako kolor, jako dźwięk, ale też jako cisza, jako zapach. Nie jako ziemia na przykład, tylko jako proch. Bardzo zresztą często pojawiający się u niej motyw. Tak jakby poszukiwała rzeczywistości pośredniej między tą kompletną niematerialnością, między jakąś duszą, a tą materialnością taką bardzo określoną, konkretną. Przechodząc przez tę sferę, idźmy w stronę niematerialności. Idźmy w stronę tego drugiego ty. Pierwsze ty to jest ty tego kochanego człowieka, ty kogoś, kto jest, a drugie ty to jest ty istoty o statusie istnienia. To skomplikowane, ale o statusie postulowanym przez Polakównę, albo może przez nią wyczuwanym. Te wiersze, które dotychczas czytaliśmy, to były wiersze z dojrzałego okresu jej twórczości. Chciałbym Państwu przeczytać teraz wiersz młodej poetki. Wiersz opublikowany w jej debiutanckim tomie Dysonanse z roku 1961. To nie była epoka religijnych wierszy. Głosy polskich poetek tamtego czasu, Szymborskiej, Julii Hartwig, Świszczyńskiej, Poświatowskiej, to są głosy agnostyczek. To jest też fenomen polskiej poezji, na który zwraca uwagę Czesław Miłosz, że w tym katolickim kraju takie najgłębiej religijne wiersze, to są wiersze właśnie pisane przez agnostyków, wiersze o potrzebie, o braku. I taki w gruncie rzeczy jest ten wiersz młodej poetki. Wiersz, który ma tytuł Prośba i moim zdaniem jest utworem, który mógłby znaleźć się w antologii poezji religijnej XX wieku, niekoniecznie tylko polskiej. Posłuchajmy. Prośba. Dajcie mi, kochani, prawdziwego Boga. Może być z plastiku, może być drewniany, zupełnie niedrogi. Byleby był Bogiem. Kupcie go na ciuchach lub w sklepie państwowym, obojętnie nylonowy czy też standardowy. Byleby był Bogiem, a ja zrobię mu ołtarzyk ze szkieletów dawnych bogów, które mi pomarły z głodu. Byleby u mnie mieszkał, byleby mnie rozgrzeszał, bylebym mogła przed nim klękać. To jest prowokacyjny wiersz epoki postreligijnej, w której trzeba prosić o zgodę na wiarę w Boga. Dajcie mi, kochani, prawdziwego Boga. Dajcie mi w Niego wierzyć. Może być z plastiku, może być drewniany, zupełnie niedrogi, byleby był Bogiem. Stawia się w roli osoby, która zgadza się na absurd wiary. Wiary w Boga z plastiku, z drewna. Wiary takiej, jaką krytykował Nietzsche. Boga, który jest po to, aby rozgrzeszał, aby można było przed nim klękać. Wiary w każdego Boga, byleby był Bogiem. Powraca tutaj ta fraza. Jest to wiersz utrwalający bardzo ciekawy moment rozwoju świadomości religijnej. Moment prośby, aby móc wierzyć. To nie prośby skierowanej do samego Boga o dar wiary, tylko do społeczeństwa. O to, aby zgodziło się na to, że ktoś będzie szalony. Ktoś będzie wierzył w rzeczy, które są irracjonalne. Tak to drugie ty pojawiło się w twórczości Joanny Polakówny. Ale jeszcze nie jako ty, tylko jako ten postulowany Bóg. Bo kiedy pojawia się jako ty, to nie pojawia się wcale w kontekście potrzeby rozgrzeszenia, ani nie pojawia się tym bardziej w kontekście adoracji, klękania przed nim. Pojawia się w kontekście oskarżenia, walki, pretensji, poczucia, że najwłaściwsza postawa wobec tego transcendentnego ty to jest niezgoda i bunt. Posłuchajmy jeszcze wierszy Polakówny. Bunt. Jest w tym lecie jesienność, ostatniość i chłód. Jest w tym lesie pustynność zgłodniała i oschła. Wielkie są pustki twoje, gorzka twoja rosa, którą skąpo wydzielasz wypełzłym pastwiskom. A wszystko miało kwitnąć. Godzina przed świtem miała drżeć od świeżości, gotowa ulecieć świetlistą zieleń, a ty się przemienił w dławiącą porę bólu i rosy przedśmiertnej. Nie rozumiem próśb twoich, szczęśliwości twojej. Wiem tylko, że z goryczy, upadku i lęku nie wzlatuje się w niebo, a Boga w człowieku nie karmi się rozpaczą, nie napoi krwią. Wiersz bez tytułu. Dar twój w rękach mi zbutwiał, przeżarty jest pleśnią. Od siebie go odsuwam, a odrzucić nie śmiem. pleśń mnie dławi, zaraża i ręce mi plami. Powiedz, mnie kochasz bardziej, czy dar, któryś dał mi? Czy kochasz te zwierzęta, co, gdy brat ich krwawi, rzucają się ze wstrętem, by go dobić kłami? Czy kochasz tych leżących, co czezną pomału, w cierpliwość okutani jak w gnijący całun? Lub nie kochasz nikogo? Świat w miłości ustał, z pyłem, gradem i brudem spada na nas pustka. Z rzeki umierania. Swoim bólem w twój ład wpisana, swoim buntem w twój ład wpisana, w trzepotaniu zaprzeczeń, urzeczeń, ryba wyrzucona na brzeg. Nie ma ryba z rzeki umierania. Ty przychodzisz, przerażasz, olśniewasz w swych miłościach, szczodrościach gniewnych, liczbą, barwą, słowem i śpiewem. Przelatujesz swoje dnie przestrzenne, przebolewasz swoje żywe dnie. W oślepieniu twojego wzroku, w niepojęciu twojego porządku, uplątana w bolesny dotyk, w lęk i kruchość ludzkiego kochania, żmudnie wracam do swego początku. Nie ma ryba z rzeki umierania. To jest właśnie próbka rozmowy Joanny Polakówny z tym drugim ty. Rozmowy, w której chyba jest więcej namiętności i wiary niż w hymnach pochwalnych. Ale nie ma w niej pochwały. Jest za to świadomość pokrewieństwa ze wszystkimi istotami żywymi i świadomość, że wszystkie istoty żywe stoją po drugiej stronie niż Bóg, bo materialność skazuje je na ból, strach, umieranie, które jest gorsze przecież niż śmierć. I tutaj ten heraklitejski symbol rzeki. Polakówna w niezwykły sposób przetwarza. To jest rzeka umierania. To ciekawe też, że Polakówna postuluje, pragnie, żeby po tej drugiej stronie ktoś stał. Twórca tego wszystkiego, co też nazywa ładem, co jest nie tylko bólem, ale też liczbą, barwą, słowem i śpiewem, co jest latem i kwitnieniem i co można określić słowem jednym, bardzo krótkim – dar. Znów powracamy do rozmowy z ciałem, do retorycznego pytania, bardzo zbliżonego do tamtych pytań. Powiedz, mnie kochasz bardziej, czy dar, któryś dał mi? Czy kochasz mnie, czy moje fizyczne życie? Kiedy to ja zostaję zdewastowane przez ból, te dwa fenomeny się rozdzielają. I kiedy dar ten od siebie odsuwam, a odrzucić nie śmiem, pisze Polakówna, w śmierci odnajduje się poczucie podmiotowości i godności. Tak jest w tym czytanym już przeze mnie wierszu. Bez tytułu o incipicie, co potem, nie wiem. Gruzełka żużlu w rubinowym blasku zyska splendor i patos nadmorskich zachodów. Bywa chwila godności. Bezmierna wszechwiedza owada leżącego bezwładnie na plecach, kiedy nóżki w trzy krzyże układa na piersi. Niepozorna kołyska przeogromnej śmierci. To jest moment, w którym owad łączy się z czymś, co jest przeogromne. Oczywiście możemy powiedzieć, że on już był połączony z czymś przeogromnym, z istnieniem. Jednak Joanna Polakówna widzi to w tym momencie tak. I wiele momentów utrwaliła w swojej poezji. Nie ma drugiego takiego głosu. Głosu, który odzywa się afirmacyjnie, ale przechodzi przez doświadczenie bólu, który tworzy poezję religijną, ale w poetyce oskarżenia Boga, buntu przeciwko Bogu, który w końcu znajduje sposób na opowiedzenie o doświadczeniu metafizycznym. Joannie Polakównie daje ten sposób sztuka. Ona była historykiem sztuki z wykształcenia, jak już wspomniałem, i obcowanie z malarstwem, pisanie o malarstwie było bardzo ważnym doświadczeniem jej życia. Powstało wiele też jej wierszy o malarstwie. Mnie najbardziej porusza i przejmuje najkrótszy z nich. Ma on tytuł Żal po zdjętym obrazie i brzmi: zasklepiła się przestrzeń, kolor uszedł w powietrze, prąd światła zatamowany, ślepy pokój, bielmo ściany. Poetka spogląda na ścianę, na której wisiał wcześniej obraz. Ścianę, która jest już pusta, jest zasklepiona, jest pokryta bielmem. I cały pokój bez tego obrazu jest ślepy. Ale przecież w tym tekście trwa obecność dzieła. Kolor uszedł w powietrze. Prąd światła zatamowany. Ale prąd światła był. Kolor był. Jest to niezwykła opowieść o nieobecności. Czy też raczej o realności czegoś, co było. I o realności sztuki. To już ostatnie wiersze dziś Joanny Polakówny. Posłuchajmy kilku na ten temat. Argument. Chyba jednak istniejesz. Bo skąd by ta świętość? W muzyce tak wysokiej jak kosmos czystej. W świetle promieniującym z farby oleistej, kładzionej z uniesieniem ręką umiejętną. Bo skąd by ta harmonia, gdy w skażeniu śmiercią, w sąsiedztwie kaźni, z tłuszczą wyjącą do wtóru, z malarskiego olśnienia wytryskuje świętość, rysując się nieziemskim spokojem konturu. Skądeś to się wywodzi, skoro tak się wplata swoim świetlistym wątkiem w ziemski brud i chaos, przebija się czystością swoją doskonałą, poprzez nieludzkość świata, przez nieboskość świata. Wiersz bez tytułu. Dokąd wzywa ta tęsknota? Co z obrazów na nas woła? Zmaźnięć farby ułożonych w ciemną czułość aksamitu, w czyjąś szatę barwy śliwek, w czyjeś niebo nieskończone? W czyje niebo nieskończone? Za czym wzywa nas tęsknota? Wiersze Joanny Polakówny potrafią nam o tej roli sztuki przypomnieć. I o tym, że jak pisała poetka w autokomentarzu, poświęcone sprawom ludzkiej egzystencji, są one o przeżywaniu upływu czasu, uczuć międzyludzkich, śmierci, choroby. I dodawała, no i tego pierwiastka nienazwanego, który jest tłem i powietrzem naszego istnienia. I o ile pierwiastka nienazwanego, który jest tłem i powietrzem naszego istnienia, warto próbować nazwać. O tyle chyba udało jej się wyrazić przeczucie jego istnienia. I tym przeczuciem się z czytelnikami podzielić. A może wieczność tę intuicję dopełni. A jeśli nie, to i tak jest już bardzo dużo. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 49. odcinka Pełni Literatury poświęconego poezji Joanny Polak-Główny. Dziękuję osobom, których wsparcie w serwisie Patronite sprawia, że możemy się słyszeć. A usłyszymy się za 2 tygodnie. Życzę Państwu dobrego czasu. Do usłyszenia.